Kalejdoskop medialny.
W kalejdoskopie medialnym witają Państwa Piotr Tomczyk
i Hubert Jach.
Co w mediach piszczy?
Na to pytanie odpowiemy w pierwszej części naszego programu, którą zdominuje kultura i chamstwo wśród dziennikarzy.
W drugiej części Echa Salonów przedstawimy dowody na szczerość i prawdomówność polityków różnych opcji, którzy szczerze powiedzą nam, co myślą na temat prawdy.
A na koniec naszej audycji rozmowa w trzy słowa, czyli krótki wywiad z Jakubem Wiechem z portalu energetyka24.com na temat porozumienia polsko-czeskiego.
Zapraszamy.
Co w mediach piszczy?
A w mediach społecznościowych rozbłysła nowa, nieznana dotąd astronomom gwiazda. Dziennikarz portalu Onet, Patryk Misz.
To jest Misz na skalę naszych możliwości.
Starszy pan w pociągu poprosił, żebym wrzucił jego bardzo ciężką walizkę na górną półkę. Zrobiłem to. Pan wyjął portfel i chciał mi dać aż 10 zł za fatygę. Odmówiłem, mówiąc, że nie potrzebuje i żeby dał na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Powiedział, że na owsiaka to on nigdy nie da. Zdjąłem walizkę. Bohatersko ogłosił na Twitterze dziennikarz Onetu.
Na bohaterów popyt minął.
Patryk 41687087 nie dowierzał w wyczyn swego imiennika, a ludzie wstali i zaczęli klaskać. Zapomniał pan dopisać. W chamstwo dziennikarza nie wierzył też Jarosław Mojzych. On to oczywiście zmyślił. Nie znam gościa, ale domyśliłem się, że jest funkcjonariuszem pióra w Onecie. Jeśli tak, to w zmyślaniu na pewno ma wprawę. Choć całe zdarzenie jest wyssane z palca, to i tak dobrze ilustruje poziom umysłowy tej persony. Greg Marsden był bardziej krytyczny wobec redaktora Misia. Chamstwem i brakiem kultury nie warto chwalić się na Twitterze. Psychologii wskazuje się, iż chamstwo to dzielenie ludzi na takich, wobec których trzeba zachowywać się przyzwoicie i takich, wobec których przyzwoite zachowanie uchodzi za oznakę słabości. Zmień zachowanie, Patryk. Emilia Kamińska próbowała bronić dziennikarza Onetu. Taki sympatyczny człowiek, a mógł pobić tego staruszka. Inny dziennikarz, Jakub Wiech, dorzucił inną opowieść. Starszy pan w pociągu poprosił, żebym wrzucił jego walizkę na półkę. Zrobiłem to. Pan wyjął portfel i chciał mi dać 10 zł za fatygę. Odmówiłem, mówiąc, żeby wpłacił na fundusz budowy atomu w Polsce. Powiedział, że wierzy w 100% odnawialnych źródeł energii. Zdjąłem walizkę i wyłączyłem prąd w przedziale. Dołączyła do niego twitterowiczka Kurli Szurli. Niewidoma staruszka poprosiła mnie o przeprowadzenie na drugą stronę ulicy. Pomogłam jej. Próbowała mi dać 10 zł za fatygę, ale nie chciałam i powiedziałam, żeby dała na WOŚP. Powiedziała, że na WOŚP nigdy nie daje. Przeciągnęłam ją na drugą stronę z powrotem, chociaż nieco wierzgała. Entuzjazm wśród internautów wywołał komunikat opublikowany przez twitterowicza Adama Szłapkę. Do Nowoczesnej został przyjęty Ryszard Petru. Jako ekspert będzie doradzał w sprawach gospodarczych. Witamy na pokładzie.
Powiedz, stary, gdzieś ty był, ile soli zjadł. Może urwał ci się film u podróża par.
Super, brakowało nam jajcarza w polityce. Wszystko teraz tak na poważnie, trzeba wreszcie wyluzować. Bardzo dobra decyzja, ucieszyła się Aneczka 64. Entuzjazmu nie krył też Piotr Kaczyński. Gratuluję, Nowoczesna odzyskała to, co w całej swojej krótkiej historii miała najcenniejszego. Taka ja, 13895108, przewidywała, nie będzie lepiej, ale będzie weselej. Jasiu Wiśniewski przypomniał, Ryszard Petru był genialnym dzieckiem. W wieku 6 lat wiedział tyle o ekonomii, co obecnie. Frankowicze na pewno się ucieszą, stwierdził Wojciech Wybranowski. Poza frankowiczami radował się też Forfiter P. Jeszcze wczoraj wspominałem z żoną Ryszarda Petru, a tu masz ci los, wrócił jak zły szalong. Refleksyjną radość wyraził też twitterowicz Rumcajs. W sumie to się cieszę, bez Ryśka, polityka, to już nie to samo.
Bez ciebie jesień dogoni mnie, bez ciebie marzeń otuczy się, bez ciebie pasjans nie wyjdzie mi pochmurne.
Jakie mogą być skutki powrotu do polityki Ryszarda Petru? Wątpliwości nie ma. Lary 13269639. Będzie się działo, będzie zabawa. Pan Ryszard to jedna z najbardziej pozytywnych osób w polskiej polityce. Nadmiarem politycznego bogactwa nieco przeraziła się Kasia M. Ale Szymek i Rysiek jednocześnie? Litości. A Maćka Kot ostrzegał kolegów. Chrońcie swoje żony. Przy Ryszardzie każda szeroko się uśmiecha.
Hej mężowie, bacznie strzeżcie swoich kobiet, bo grasuje doręczyciel, uwodziciel. Hej mężowie, bacznie strzeżcie swoich kobiet, bo grasuje doręczyciel, uwodziciel.
Echo salonów.
Prawda to jeden z ulubionych tematów naszych politycznych gwiazd.
Podobnie zresztą jak Nord Stream 2, dlatego łączenie opowieści o Nord Stream 2 z koniecznością obrony prawdy zdarza się wielu politykom.
Na przykład prezydentowi Warszawy Rafałowi Trzaskowskiemu, z którym na oba te tematy rozmawiał w telewizji Polsat Bogdan Rymanowski.
Mamy Nord Stream. To jest tak naprawdę dziecko, można powiedzieć, polityki niemieckiej.
No i dlatego wszystkie partie polityczne się sprzeciwiały Nord Streamowi, łącznie oczywiście z Platformą Obywatelską. Ja osobiście wielokrotnie Nord Stream też krytykowałem, mówiłem o tym szczerze Niemcom.
Może jednak Rafał Trzaskowski i cała Platforma Obywatelska zbyt miękko protestowała przeciwko rosyjsko-niemieckim planom szantażowania gazem krajów Europy Środkowej.
Rafał Trzaskowski stanowczo protestuje wobec takich zarzutów.
Nie był w stanie teraz nikogo premier mówi, że przekonać. Nie chcieli się przekonać, czy też nic nie zrobiliście w tej sprawie.
No ale to już jest tak nieprawdopodobna, wierutna bzdura, bo mówiliśmy o tym Niemcom zawsze, byliśmy tutaj twardzi.
Dlaczego Platforma Obywatelska była aż tak twarda wobec Niemiec?
Niemcy zawsze mówili, że to jest przedsięwzięcie biznesowe, a myśmy zawsze mówili nieprawda, w tym jest mnóstwo polityki i próbowaliśmy przekonywać polityków niemieckich, że to jest zły pomysł i dzisiaj nasze słowa się potwierdzają.
Jednak słowa Rafała Trzaskowskiego o jego ciągłych, twardych protestach wobec działań niemieckich polityków nie zawsze się potwierdzają.
Szczególnie gdy zestawimy je z jego wcześniejszymi wypowiedziami, na przykład z TVP Kraków.
Najważniejsze, czyli kwestia dotycząca Nord Streamu 2. Rzeczywiście jest parafowane porozumienie prywatnych firm. To też trzeba jasno powiedzieć, że to nie stoją za tym, dzięki Bogu, rządy.
Czy ten sam polityk może mówić, że niemiecki rząd nie ma nic wspólnego z budową Nord Stream, a zaraz potem zapewniać, że zawsze krytykował działania niemieckiego rządu w sprawie Nord Stream 2?
W polityce takie zachowanie wydaje się naturalne. Mechanizm wręcz przymuszający polityków do wygłaszania sprzecznych ze sobą wypowiedzi przedstawił dla Onetu były premier w rządzie SLD Marek Belka.
Dzisiaj mam wrażenie, że trzeba w polityce, i to jest strasznie gorzkie, co mówię, kłamać. Po prostu kłamać i nie to, że kłamstwo ma krótkie nogi, tylko ma szybkie nogi. Innymi słowy, trzeba jedno kłamstwo przykryć szybko drugim kłamstwem, tak żeby o tamtym pierwszym ludzie zapomnieli.
Politycy innych ugrupowań wolą jednak w takiej sytuacji nie mówić o zmianie zdania czy nawet o kłamstwie, a jedynie o prawdzie etapu.
Na przykład eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński w rozmowie z Robertem Mazurkiem w Radiu RMF.
Pan chciał przecież w 2014, ja panu przypomnę, komisji śledczej. Pan chciał tej komisji śledczej parokrotnie za rządów Platformy.
Zna pan takie powiedzenie mądrość etapu? No, czym...
Właśnie tak.
Narkomani wciąż nie mają swojej partii politycznej.
Wniosek ten potwierdzają dyskusje publiczne po narkotykowych przygodach rapera Maty.
Raper jako posiadacz marihuany zmuszony był zadzwonić do prawnika.
Dzwoni babuga. mówi, że musi się udać.
Powiązania Maty i jego taty z polityczno-prawniczymi elitami nie zmieniają sytuacji innych, pozbawionych takich koneksji, palaczy marihuany.
Nadziei na legalizację narkotyków nie daje im Platforma Obywatelska z Donaldem Tuskiem na czele, który kilka lat temu dał temu wyraz w TVN.
Po pierwsze, musimy sobie powiedzieć, nie wiem czy wszyscy przy tym stole otwarcie, ale nie będzie zgody pewnie między nami. Ja nie będę rzecznikiem legalizacji narkotyków, także narkotyków miękkich. Koniec, kropka. Znaczy możecie tutaj zrobić mi awanturę. Nie i koniec. Znaczy chcecie legalizować marihuanę, wybierzcie innego premiera, inną partię polityczną. Koniec, kropka.
Ekspertem w sprawie narkotyków najwyraźniej nie jest też prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.
Trzeba walczyć z marihuaną, ale czy marihuana jest z konopi? Chyba nie. Znaczy ja nic na ten temat nie wiem. W każdym razie nie wiem, jak pan łączy marihuanę z konopią, z konopiami. Na pewno z narkomanią trzeba walczyć.
A i ogół społeczeństwa, zwłaszcza tego wiekowego, nie wykazuje większego entuzjazmu wobec marihuany.
Zalegi z marihuanę? W żadnym wypadku.
A komu to potrzebne?
Właśnie.
A dlaczego?
Dlaczego?
W tej sytuacji raper Mata musi liczyć przede wszystkim na wsparcie środowiska prawniczego.
Dlatego dzwoni do papugi.
Mój papuga to nie pies na baby, tylko pies Odyseusza. Jak zgarnia mnie pies, no to szybko dzwonię do papugi, a ty pewnie z płaczem dzwonisz do tatusia.
Rozmowa w trzy słowa.
Polsko-czeskie negocjacje w sprawie kopalni w Turowie dobiegły końca. Premierzy Fiala i Morawiecki podpisali w tej sprawie porozumienie. Oto co zawiera to porozumienie i jakie są konsekwencje dla polskiej energetyki, zapytam redaktora portalu energetyka24.com Jakuba Wiecha. Panie redaktorze, czy to porozumienie dzisiejsze zawarte z Czechami w sprawie Turowa można nazwać polskim sukcesem?
Można, tylko jest to sukces bardzo gorzki. To ja bym powiedział raczej, że jest to pyrrusowe zwycięstwo Polski okupione bardzo dużym kosztem. I ten koszt polega przede wszystkim na karach, jakie przychodzi zapłacić za Turów oraz na świadomości, że dało się tego uniknąć. Natomiast oczywiście trzeba się cieszyć, że załatwiono sprawę polubownie, że były warunki i sposobność do tego, by rozstrzygnąć konflikt o Turów na płaszczyźnie relacji między Pragą a Warszawą, gdyż sądząc po chociażby opinii Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości, która została niedawno wydana, a która była takim wskazaniem, w którą stronę może pójść wyrok Trybunału w sprawie Turowa, no to czekanie na rozstrzygnięcie merytoryczne, czyli właśnie na wyrok, byłoby dla nas niezwykle niebezpieczne. Dlatego podsumowując, można się cieszyć z tego rozstrzygnięcia, można się cieszyć z tej umowy, która została zawarta w Pradze, natomiast no, trzeba też mieć baczenie na koszty całego tego konfliktu.
No właśnie, jakie są koszty tego konfliktu, jeżeli chodzi o polską stronę, no i co w ogóle zawiera to porozumienie?
Porozumienie zakłada między innymi szereg inwestycji, które mają zostać dokonane ze względu na zabezpieczenie przede wszystkim ujęć wody po stronie czeskiej. Tutaj mamy na przykład budowę bariery podziemnej, budowę wału ziemnego, monitoring hałasu, czy też osunięć gruntu, ale także monitoring wód podziemnych i sytuacji hydrologicznej. I to są rzeczy, z których pewna część i tak pewnie byłaby realizowana, żeby podtrzymać działalność kompleksu Turów w pewnej dalszej lub bliższej przyszłości. Natomiast trzeba pamiętać, że jeżeli chodzi o to rozstrzygnięcie, no to tutaj co do umowy, to jest ona tylko częścią tego, co wisi nad Polską, jeżeli chodzi o konieczności związane ze sporem o Turów. Niemniej podsumowując, strona polska ma zapłacić około 45 milionów euro za sprawę konfliktu w sprawie kopalni. No i też oczywiście chodzi o uiszczenie 300 milionów złotych kar, które były naliczane za niewykonanie postanowienia Trybunału Sprawiedliwości z ubiegłego roku.
No właśnie, ciekawe, czy tutaj coś się zmieni w podejściu polskiego rządu, bo przecież wiemy, że polski rząd mówił, że nie zapłaci tych kar. Czy jakieś informacje, przecieki pan ma, że jednak zdecyduje się te kary do Unii Europejskiej zapłacić?
Na konferencji w Pradze premier Morawiecki stwierdził, że są środki prawne, które mogą podważyć te kary nałożone za niewykonanie postanowienia TSUE z maja ubiegłego roku. Natomiast przyznam szczerze, że trudno mi określić, jakie to mogłyby być środki. Trudno mi wskazać, jakimi metodami prawnymi mogłaby się posłużyć Polska. Natomiast jestem świadomy istnienia mechanizmów prawnych po stronie Unii Europejskiej, po stronie Komisji Europejskiej, które mogłyby służyć do potrącenia tych należności z chociażby środków wypłacanych Polsce z budżetu unijnego, więc Unia Europejska ma możliwości uiszczenia jakby sobie samej tychże kar nałożonych na Polskę bez konieczności tutaj przelewu określonych środków przez rząd w Warszawie.
Polski rząd zapowiadał, że no to wtedy my zmniejszymy składkę wpłacaną do Unii Europejskiej, no i będziemy się tak prawdopodobnie boksować, no może do czasu, kiedy na przykład Marine Le Pen wygra we Francji wybory, wtedy ona zapowiadała, że to Francja spłaci jako płatnik netto te polskie kary, ale wróćmy jeszcze na chwilkę do samego porozumienia, bo w zasadzie Polska deklarowała już dawno temu, że jest w stanie tym oczekiwaniom zadośćuczynić. I co się zmieniło, że jednak dziś Czesi postanowili no, zgodzić się na te dodatkowe polskie warunki, które mówiły chyba o okresie obowiązywania umowy i możliwości ewentualnego jej zerwania, gdyby któraś ze stron się nie wywiązywała z tej umowy?
Myślę, że zmieniły się tutaj zasadniczo warunki. To znaczy przede wszystkim mamy tutaj rozmowy prowadzone z nowym rządem w Pradze, z rządem Petra Fiali, który jest znacznie bardziej otwarty moim zdaniem w stosunku do rozmów z Polakami. Tutaj poprzedni premier Czech, premier Babiš, wykazywał się po prostu złą wolą. I to było widać po zrywaniu negocjacji, po kluczeniu wokół postanowień przygotowywanej umowy. Widać było, że poprzednia ekipa rządząca w Pradze po prostu nie chce podpisywać tej umowy z Polakami. To się wszystko zmieniło, kiedy do władzy doszedł Petr Fiala i jego rząd. No i bardzo szybko udało się doprowadzić do zażegnania sporu o Turów. Bardzo szybko udało się rozwiązać ten konflikt właśnie polubownie, bazując na kompromisie, w zaakceptowaniu wzajemnych postulatów przez obydwie strony. Oczywiście do tego trzeba doliczyć tę okoliczność w postaci wydania opinii przez Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który wskazywał chociażby, że koncesja, na podstawie której działa kopalnia Turów, została wydana z naruszeniem prawa unijnego i ta opinia, chociaż niewiążąca dla ostatecznego wyroku Trybunału, mogła jednak znacząco wskazywać, w jaką stronę pójdzie tutaj postępowanie prowadzone przez TSUE, więc czekanie na to orzeczenie byłoby dla Polski niezwykle ryzykowne. Oczywiście też trzeba brać pod uwagę, że czekanie przez Czechów na rozstrzygnięcie merytoryczne przez Trybunał Sprawiedliwości również nie byłoby dla nich atrakcyjne, gdyż wtedy wszelkie kary finansowe nakładane na Polskę powędrowałyby do wspólnego budżetu Unii Europejskiej, a teraz mogą iść do strony czeskiej, do naszych południowych sąsiadów. Także jest to generalnie korzystne rozwiązanie zarówno dla strony polskiej, jak i dla strony czeskiej, że nie czekaliśmy na wyrok Trybunału Sprawiedliwości, no ale warto pamiętać, że tej całej sprawy dało się uniknąć.
Czy ta sprawa tworzy taki precedens w relacjach nie tylko polsko-czeskich, ale też na przykład polsko-niemieckich, bo przecież w tym rejonie, gdzie działa kopalnia i elektrownia Turów, no, znajduje się bardzo wiele kopalni odkrywkowych węgla brunatnego, należących na przykład do Czechów po stronie niemieckiej, czy też niemieckich samych kopalni. I czy Polska i Polacy, te przygraniczne gminy, mogą się ubiegać o podobne zadośćuczynienie od Niemców czy od Czech?
To zależy, jakie mają argumenty. Ta sprawa zasadza się przecież na konkretnych argumentach wskazywanych przez stronę czeską, na argumentach zarówno dotyczących sytuacji hydrologicznej w rejonie kopalni Turów, jak i też na argumentach formalno-prawnych, czyli na argumentach dotyczących tego, jak były wydawane zgody środowiskowe i koncesje na operowanie kopalni w Turowie. Jeżeli strona polska ma podobne karty na ręce, jeżeli chodzi o działające w tym obszarze kopalnie, to oczywiście droga do postępowania, droga do pewnego załatwiania tych spraw i do realizacji postulatów jest otwarta. Natomiast tutaj wszystko rozbija się o to, co mamy w ręku, co mamy jako konkretne zarzuty, które możemy postawić. Myślę, że jednak sprawa Turowa jest precedensowa w innym rozumieniu, w tym znacznie bardziej negatywnym, gdyż poprzez postanowienie Trybunału Sprawiedliwości z ubiegłego roku dokonała się pewna ingerencja TSUE w bezpieczeństwo energetyczne kraju członkowskiego. To jest coś bardzo niebezpiecznego. To jest coś, co otwiera drogę do podobnych orzeczeń dotyczących innych źródeł czy nośników energii i w realiach pewnych kryzysów energetycznych, na jakie jest narażona Europa, ale w ogóle w realiach pewnego ustawodawstwa unijnego jest to coś niebezpiecznego, bo mamy tutaj do czynienia z postanowieniem Trybunału, które tak naprawdę pozbawia państwo członkowskie możliwości generowania energii z określonej jednostki wytwórczej. To jest coś niebezpiecznego. To jest coś, co uważam, że jest zbyt daleko idące i tworzy niebezpieczne sytuacje nie tylko prawne, ale też gospodarcze, a wręcz nawet polityczne.
Podsumowując w trzech słowach, czy Polska energetycznie jest bezpieczna?
Polska nie jest bezpieczna energetycznie z kilku względów. Oczywiście da się tutaj wyróżnić w pewne sektory, gdzie radzimy sobie całkiem nieźle, na przykład w kwestii gazu ziemnego. Natomiast patrząc na elektroenergetykę, no z nią jest niestety coraz gorzej. Mamy starzejącą się flotę jednostek wytwórczych, mamy problemy z podażą węgla i też wkrótce będzie nas coraz bardziej dociskać polityka klimatyczna Unii Europejskiej. Więc czasy bezpieczeństwa energetycznego, rozumianego w tym zakresie nie tylko nieprzerwanych dostaw, ale również akceptowalnej ceny energii, no myślę, że się w Polsce kończą.
Dziękuję pięknie za rozmowę. Mam nadzieję, że niedaleka przyszłość okaże się bardziej jasna, niż nam pan to teraz nakreślił.
Oby. Oby.
Moim i państwa gościem był redaktor portalu energetyka24.com Jakub Wiech.
Dziękuję. Do widzenia.
Rozmowa w trzy słowa.
W związku z tym, że kopalnia i elektrownia w Turowie będą mogły działać nadal,
a nasi słuchacze stęsknieni za kolejnym programem, kolejnym kalejdoskopem medialnym, nie muszą dzwonić do papugi.
Kto wie, może za tydzień pojawi się jakiś czeski film.
Zapraszamy już dziś.
Kłaniają się Hubert Jach
i Piotr Tomczyk.
Do usłyszenia.
Kalejdoskop medialny.